Mówi Paryż, Radio France International. Jest 23 kwietnia, czwartek, imieniny Jerzego i Wojciecha. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W dwóch zamachach samobójczych w Iraku śmierć poniosły co najmniej 73 osoby, ponad 100 zostało rannych. Rzecznik wojskowy w Bagdadzie poinformował o zatrzymaniu szefa Al-Kaidy w Iraku, Abu Omara al-Bagdadiego. To nie pierwsza informacja o jego rzekomym aresztowaniu, tym razem może okazać się prawdziwa. Konferencja donatorów w Brukseli przyznała 250 milionów dolarów Somalii. Belgia rozpatruje możliwość wysłania na statkach handlowych żołnierzy, których zadaniem byłaby ochrona towarów. Watykan i Liga Arabska podpisały umowę o współpracy politycznej i kulturalnej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, stabilności regionalnej na całym świecie. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo galerię Muzea Wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, powtórka magazynu Ludzie i Sytuacje Anny Rzeczyckiej oraz powtórkę magazynu Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, a w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Julien. Oto wiadomości. Co najmniej 73 osoby zginęły i 107 zostało rannych w dwóch zamachach samobójczych w Iraku. Do pierwszego z nich doszło w restauracji w pobliżu miasta Bakuba na północny wschód od Bagdadu. Zginęło tu co najmniej 45 osób. Wśród ofiar znalazło się wielu pielgrzymów irańskich zdążających do Kerbali, świętego dla szyitów miasta. Drugi atak miał miejsce w Bagdadzie, gdzie zamachowiec odziany w tradycyjny strój muzułmanów wmieszał się w tłum kobiet i dzieci czekających na żywność rozdawaną przez policjantów. Zabici zostali policjanci, kobiety i dzieci. Według informacji rzecznika wojskowego w Bagdadzie, szef Al-Kaidy w Iraku, Abu Omar al-Bagdadi, został zatrzymany w czwartek w Bagdadzie. Pentagon na razie odmówił potwierdzenia tej wiadomości. Al-Bagdadi zastępował na tym stanowisku zabitego w czerwcu 2006 roku pierwszego szefa irackiej Al-Kaidy, Abu Musaba al-Zarkawiego. Nie jest to niestety pierwsza informacja o śmierci lub ujęciu al-Bagdadiego. Jest to postać bardzo tajemnicza, nikt nigdy go nie widział, nie ma żadnego jego zdjęcia. W lipcu 2007 roku armia amerykańska zapewniła, że al-Bagdadi jest postacią fikcyjną, wymyśloną przez Al-Kaidę. W grudniu 2007 Usama bin Laden zaapelował do wszystkich muzułmanów o przyłączenie się do Abu Omara al-Bagdadiego. Jego aresztowanie byłoby niewątpliwie ogromnym sukcesem. W walkach między zbuntowanymi Tamilami i armią Sri Lanki w ostatnich dniach śmierć poniosły setki cywilów. Wielu zostało rannych. Tysiące osób jest zablokowanych w strefie walk. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, jedyna organizacja humanitarna mająca dostęp do tej strefy, ewakuowała wczoraj około 400 cywilów, w większości ciężko rannych. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zapowiedział natychmiastowe wysłanie humanitarnej ekipy z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych do Sri Lanki. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Trybunał w Belgradzie skazał czterech policjantów serbskich na ciężkie kary więzienia za zamordowanie 50 cywilów albańskich w czasie konfliktu w Kosowie. Były komendant posterunku policji w miejscowości Suvareka w centrum Kosowa, Radojko Repanowicz, oraz jeden z policjantów otrzymali karę 20 lat więzienia, drugi policjant 15 lat i były członek serbskiej tajnej policji 13 lat. 48 osób spośród 50 zamordowanych należało do tej samej rodziny. Znajdowało się wśród nich kilkanaścioro dzieci i kobiet w ciąży. Masakra ta była jedną z pierwszych popełnionych w czasie konfliktu w Kosowie. Rosja została skazana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w kilku sprawach dotyczących 13 Czeczeńców zabitych lub uznanych za zabitych po porwaniu ich przez rosyjskich żołnierzy. Trybunał wydał wyrok, na mocy którego państwo rosyjskie ma wypłacić odszkodowania najbliższym rodzinom poszkodowanych. Konferencja donatorów w Brukseli przyznała 250 milionów dolarów Somalii. Suma ma być przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa w tym kraju, w którym toczy się od blisko 20 lat wojna domowa, a także na walkę z piratami. Komisarz Louis Michel powiedział, że międzynarodowa konferencja darczyńców zakończyła się sukcesem, a cel został osiągnięty. Plaga piratów grasujących u wybrzeży Somalii jest prawdziwym problemem dla społeczności międzynarodowej.
Narodowej, a odpowiedź militarna na te ataki nie jest wystarczająca, jak podkreślił wcześniej przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, dodając, bezpieczeństwo na morzu zapanuje tylko wówczas, jeśli zostanie ono zaprowadzone również na lądzie, a na to potrzebne są pieniądze, które Somalia, jak obiecali darczyńcy w Brukseli, ma otrzymać w najbliższym czasie.
Belgia rozpatruje możliwość wysłania na statkach handlowych żołnierzy, których zadaniem byłaby ochrona towarów. Informację tej treści przekazali szef belgijskiej dyplomacji oraz szef armii. Minister obrony Charles-Henri Delcourt stwierdził, że żołnierze musieliby przejść odpowiednie przeszkolenie i dodał, że należałoby jak najszybciej wysłać doskonale uzbrojonych żołnierzy na statki belgijskie, które przepływają wzdłuż wybrzeży Somalii. W sobotę u wybrzeża Afryki Wschodniej porwany został belgijski statek Pompeja, który wraz z załogą dotychczas znajduje się w rękach porywaczy. Tu Paryż, Radio France International. Premier Francji François Fillon przybył z oficjalną dwudniową wizytą do Tunisu. Jej celem jest przede wszystkim podpisanie porozumień o dwustronnej współpracy. Został on powitany na lotnisku przez swego tunezyjskiego odpowiednika Mohameda Ghannouchiego. Premier Czech Mirek Topolánek spotkał się w Izraelu z premierem tego kraju Benjaminem Netanyahu i z ministrem spraw zagranicznych Avigdorem Liebermanem. Wieczorem ma spotkać się w Ramali z premierem palestyńskim Salamem Fayadem, a następnie z przewodniczącym autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Europejscy socjaliści spotykają się w piątek w Tuluzie na południu Francji, aby rozpocząć kampanię przed wyborami europejskimi zaplanowanymi na 7 czerwca. To pierwsza kampania, w której udział wezmą socjaliści z 27 państw Unii Europejskiej. Hasłem przewodnim spotkania jest teraz zmieńmy Europę, a głównym tematem People First, czyli najpierw obywatele.
Watykan i Liga Arabska podpisały umowę o współpracy politycznej i kulturalnej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, stabilności regionalnej i na całym świecie. Umowa od razu weszła w życie po podpisaniu jej przez pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Watykanu, biskupa Dominika Mamberti i sekretarza generalnego Ligi Arabskiej Amr Moussa. W wydanym z tej okazji komunikacie podkreślono również wprowadzenie dwustronnych konsultacji, które mają służyć nawiązywaniu dialogu międzywyznaniowego. Amr Moussa zostanie w piątek po południu przyjęty przez papieża Benedykta XVI, który, przypomnijmy, już 8 maja udaje się w podróż do Jordanii i Izraela. Rzecznik prasowy Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika żydowskiego Shalom, podkreślił, że Ojciec Święty udaje się do Ziemi Świętej mimo trwających konfliktów nie dlatego, by okazać obojętność wobec tragicznej sytuacji i bardzo ciężkich cierpień. Jego podróż jest wyrazem nadziei, powiedział ksiądz Lombardi, dodając, że Benedykt XVI, podobnie jak jego poprzednicy, Paweł VI i Jan Paweł II, kieruje się pragnieniem odbycia pielgrzymki do ziemi, którą kocha każdy wierzący, czy to chrześcijanin, czy też Żyd.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Czyż nie dobija się koni? Jak najbardziej. O czym przekonała się ekipa gry w polo z Caracas, stolicy Wenezueli. Piszą o tym dzisiaj w Le Figaro. Podczas rozgrywek 105. Mistrzostw Amerykańskich na Florydzie dwa konie z owej ekipy padły u wejścia na teren. Pięć dalszych wkrótce po nich, po czym ku osłupieniu ekip weterynaryjnych na pola elizejskie pogalopowało dalszych 14 rumaków występujących w barwach rewolucji boliwarskiej prezydenta Chavesa. 21 koni, 1/3 wenezuelskiej ekipy polo wartości w sumie 2 milionów dolarów zniesiono z pola gry. Bliski Chavesa bankier Victor Vargas, właściciel ekipy, tonie we łzach, a laboratoria badają przyczyny tej hekatomby. Władze stanu Floryda podejrzewają reakcję na lekarstwa albo środki trujące, co w normalnym języku oznacza, że konie wenezuelskie padły ofiarą dopingu. Człowiek który się truje w ten sposób, miał przynajmniej jakiś wybór, choć trudno o tym mówić w wypadku enerdowskiej drużyny pływackiej. Koń żre, co mu człowiek poda, bo mu zaufał, osioł jeden. Zaproście Hitlera na konferencję pokojową, albo będzie kłamał, albo wzbudzi oburzenie, tak czy owak rezultat przyniesie bolesne rozczarowanie, pisze w Le Figaro felietonista Stéphane Denis. Problemu nie stanowi mówca, ale sama konferencja. Demokratyczne pryncypia wymagają, by kraje uczestniczące same wybierały przedstawicieli. Ponieważ zaś, co łatwo obliczyć, jest na świecie więcej dyktatorów niż przywódców wybranych w wolnych wyborach, nie sposób wykluczyć dyktatorów z obrad światowych konferencji. Zresztą, zauważa pośpiesznie autor, wśród wybranych demokratycznie przywódców nie brak i takich, co nie są warci więcej niż dyktatorzy. Najświeższy przykład to właśnie wybrany Jacob Zuma. Wiadomo, kogo ma na myśli felietonista Le Figaro, demokratycznie wybranego Ahmadinejada i jego wyskok w Genewie. Inaczej mówiąc, ciągnie autor, konferencje te nie mają sensu. Przestańmy zatem je organizować w prezencie dla dyktatorów, bo nie trudno zgadnąć, do czego dojdzie. Nie było powodu jechać do Durbanu, chyba że po to tylko, by dyplomacja francuska dalej kręciła się w kółko, jak to ma w zwyczaju. Nasza gestykulacja uzyskała tylko jedno. Zapewniła większą widownię Ahmadinejadowi. Lepiej się było powstrzymać, jak Amerykanie, Polacy i Niemcy. Zamiast tego zrobiliśmy międzynarodowy skandal z niczego, co stanowi zresztą definicję działań ONZ. Jaką korzyść Francja czerpie z tego, że ją identyfikują dzisiaj z bezsilnością i wrodzoną hipokryzją takiego zgromadzenia? Żadnej. Fakt, że gdyby nie pojechała, to także nie dostałoby się to na czołówki gazet. Jechać czy nie jechać, zważywszy na nasze światowe wpływy, rezultat jest ten sam zerowy. Tym bardziej należy zafundować sobie luksus jasnego stanowiska i nie jechać. Delegacji francuskiej nie chodziło przecież o afirmację naszego wysoce krytycznego stosunku do Izraela i jego polityki. Po co więc było jechać na konferencję przygotowaną przez kraje tak umiarkowane jak Libia, Kuba i Iran? Skoro było z góry wiadomo, że prezydent Iranu nie zmarnuje takiej okazji, a przygotowany z góry dokument końcowy zostanie podeptany. Dyplomacja francuska zapewniała jednak ustami ministra Kushnera, że jechać należało koniecznie właśnie w interesie owego dokumentu. To klasyczny argument dyplomatyczny, skoro dokument nie ma żadnej wartości, a zysk z niego zerowy dla wszystkich sygnatariuszy. Chodzi więc o to, by utrzymać dialog z Iranem, co robimy od lat. My mamy zajęcie, im to nie przeszkadza. Stanowisko Francji stało się jasne, pisze wprost w Le Figaro Stéphane Denis, odkąd Stany Zjednoczone postanowiły nie jechać. W tym momencie wiadomo było, że Francja pojedzie. Dzieje się tak zawsze, odkąd Barack Obama przestał traktować Sarkoziego jako najważniejszego partnera w Europie. Na łamach Libération problem trudny, rozdzierający, wielka zbrodnia i możliwość przebaczenia. Chodzi o masakrę Ormian w Turcji w roku 1915. Pierre Weil pisze, że petycja czterech osobistości tureckich, dziennikarza i trzech naukowców zatytułowana "Proszę o przebaczenie" wywołała żarliwą dyskusję w Turcji. Obok wypowiada się jeden z sygnatariuszy. W petycji czytamy, że Turcja nie może dłużej przeczyć tragedii, jaka spadła na Ormian niespełna 100 lat temu. Ormianie jednak, podkreśla Weil, nie chcą przyznania się do winy i skruchy, lecz uznania owej rzezi za ludobójstwo. Z artykułu wynika zatem niestety, że ryzykowna inicjatywa czwórki tureckich intelektualistów nie znajdzie sojuszników wśród ofiar masakry. Weil zapewnia, że sprawą winni się zająć historycy, bo tylko oni wyposażeni są w odpowiednie potem narzędzia. Przy okazji zaś przypomina, że ludobójstwo to nie pojęcie historyczne, lecz formuła prawna. Stworzył ją w roku 1944 profesor prawa międzynarodowego Rafael Lemkin z Uniwersytetu Yale, a w roku 1948 przyjęło ją oficjalnie Zgromadzenie Ogólne ONZ w konwencji tyczącej zapobiegania i ścigania zbrodni ludobójstwa. Przedtem jednak termin pojawił się na wokandzie procesu norymberskiego, gdzie wpisano go w statuty obok zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Od tego czasu pojęcia te powracają regularnie w procesach krajowych i międzynarodowych. Niemniej żaden trybunał nie może dziś badać masakry Ormian, podkreśla Weil. To historycy muszą ustalić, czy termin ludobójstwo stosuje się do niej, czy też nie. Ankara zaproponowała powołanie dwustronnej komisji. Ormianie tę propozycję odrzucili. Powinni się byli zastanowić, czy pamięci ofiar lepiej się przysłuży kwalifikacja prawna, czy też wiedza historyczna i skrucha dziesiątków tysięcy Turków. Podczas gdy Ankara winna ogarnąć wreszcie rozmiar ormiańskiego nieszczęścia i przeredagować podręczniki szkolne. Więcej byłoby z tego pożytku niż z semantycznych polemik i parlamentarnych głosowań, pisze Pierre Weil w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde znajdujemy reportaż z Soczi. Reportaż napisany spokojnym tonem przez Marie Żygu wzbudza w duszy czytelnika jaskółczy niepokój i przypomina najgorsze czasy. W Soczi i w okolicach wysiedlają ludzi, jak za bolszewika. Powód? Przygotowania do olimpiady w roku 2014. Mieszkańcy przedmieść miasta nad Czarnym Morzem żyją w trwodze i w drżeniu. Władza i naczelstwo postanowiło przygotować miasto i okolice do imprezy sportowej z przytupem i z ambicjami. W miejsce, gdzie stoją małe domki otoczone ogródkami i warzywnikami, stanie w najbliższej przyszłości gigantyczny kompleks sportowy, turystyczny i wypoczynkowy, składający się z drapaczy chmur, centrów handlowych i rozrywkowych. Na ten cel rosyjski Komitet Olimpijski przeznaczył 10 miliardów euro. Wybudować kompleks trzeba, ale przedtem trzeba wyburzyć, zniszczyć domki, zaorać ogródki i warzywniki i przede wszystkim pozbyć się ludzi. Z reportażu w Le Monde wynika, że naczelstwo zapłaci za wywłaszczenie sumę, jaką uzna za stosowne, ale tylko tym, którzy posiadają odpowiednie bumagi, czyli akty własności. Naczelstwo już się postarało, żeby zdobycie bumag okazało się wyczynem więcej niż olimpijskim. Papiery trzeba kupować za wielkie łapówki. Jak ktoś pieniędzy nie ma, szans na tytuł własności też nie ma i odszkodowania nie dostanie. Jak to bumagę zdobędzie, to i tak nie wiadomo, jakie odszkodowanie dostanie, jeśli w ogóle je dostanie. A jak komuś wpadnie do głowy pomysł, żeby się sprzeciwić lub tytułu własności nie pokaże, to będzie wysiedlony na siłę i oczywiście bez grosza zadośćuczynienia. Wysiedlają do betonowych blokowców z dala od olimpijskich budowli. Korespondentka Le Monde rozmawiała ze starymi kobietami z przedmieść Soczi, należącymi do miejscowej wspólnoty starowierów. Z ich relacji przebija smutek i rezygnacja. Reportaż w Le Monde przypomina tonacją Jeden dzień Iwana Denisowicza, Sołżenicyna. Lektura artykuł trwoży, ale nie dziwi. Już żeśmy kiedyś to wszystko przerabiali.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Operatorzy telefonii komórkowej prześcigają się w ofertach. Parlament Europejski przegłosował właśnie rozporządzenie obniżające od tego lata opłaty za SMS-y i połączenia roamingowe. Wszystko to zachęca do korzystania z telefonów komórkowych i tak już nieodzownych dla większości osób. Komórki i internet bezprzewodowy zrewolucjonizowały nasz sposób funkcjonowania na co dzień. Czy jednak masowa komunikacja elektroniczna jest całkiem bezpieczna dla naszego zdrowia? Niektórzy eksperci i stowarzyszenia konsumentów coraz częściej alarmują na temat negatywnych skutków pól fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez te urządzenia, a przede wszystkim na temat szkodliwości anten przekaźnikowych. Francuskie Ministerstwo Zdrowia zorganizowało forum na ten temat, tak zwany Grenelle telefonii komórkowej, gdzie eksperci, politycy, przedstawiciele operatorów telefonii komórkowej, a także reprezentanci stowarzyszeń konsumentów i obrońcy środowiska naturalnego próbują odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by zminimalizować ryzyko związane z używaniem telefonów komórkowych. Nad tym problemem debatowali już niedawno eurodeputowani. Belgijska posłanka liberalna Frédérique Reyes przedstawiła 30 marca sprawozdanie, które wzywa do zaostrzenia środków ostrożności. A w ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. Naukowcy wciąż zastanawiają się, w jaki sposób pole elektromagnetyczne emitowane przez różne urządzenia oddziaływują na organizm ludzki. Różne są opinie i różne ekspertyzy. Michel Rivasi, dyrektorka Ośrodka Badań i Niezależnych niezależnej informacji na temat promieniowania elektromagnetycznego bierze udział w paryskim okrągłym stole. Pani Rivasi żałuje, że nie zostali do niego zaproszeni lekarze, którzy zajmują się tak zwanym syndromem mikrofalówki. Przyznaje, że opinie na temat szkodliwości telefonów komórkowych są różne.
To prawda, że zdania są podzielone. Moje wątpliwości budzą jednak opinie ekspertów francuskich związanych z operatorami telefonii komórkowej, którzy mówią, że niczego podejrzanego nie widzą. Przypomina to sytuację we Francji w czasach katastrofy w Czarnobylu. Jest sporo analiz, które z trudem przechodzą we Francji. Analiz mówiących o efektach biologicznych, to znaczy o oddziaływaniu na mózg, na elektroencefalogram czy z punktu widzenia hormonalnego. Niezależne badania wykazały, że ze względu na szczególną porowatość pewne molekuły mogą pokonywać barierę krew-mózg, to z kolei może negatywnie wpłynąć na encefalogram. Te wyniki analiz z różnych państw były opublikowane i potwierdzone. Zostały też przeprowadzone badania z punktu widzenia społecznego na użytkownikach telefonów komórkowych. Wykazały one na przykład, że intensywne korzystanie z komórki podwyższa ryzyko powstania nowotworów, szczególnie raka mózgu. To są rzeczy, o których wiemy dzisiaj. Powstaje więc pytanie, co z tym zrobimy?
Donc ça c'est quand même des choses que l'on sait à l'heure actuelle. Alors tout le problème c'est qu'est-ce qu'on fait?
Nad odpowiedzią dyskutują specjaliści przy okrągłym stole w Paryżu. Pytaniem pozostaje, czy politycy pójdą za głosem ekspertów. Pani Rivasi podkreśla, jak daleko normy francuskie odbiegają od norm europejskich w tym względzie.
Kilka miesięcy temu rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywała do zmiany norm, które są przestarzałe i które uwzględniają zaledwie promieniowanie termiczne. Trzymany przy uchu telefon komórkowy wytwarza promieniowanie cieplne, które ogrzewa głowę. To zjawisko właśnie nazywamy promieniowaniem termicznym czy cieplnym, ale istnieją również innego typu promieniowania, o których mówiliśmy już wcześniej, oddziaływujące na hormony czy encefalogram. Koniecznością jest więc zmiana norm francuskich. Do jakiego poziomu jednak możemy je obniżyć? W całej niemal Europie, na przykład w Belgii czy w Luksemburgu, przepisy są jednakowe i wprowadzają ograniczenia dla przekaźników antenowych na poziomie 3 V. We Francji norma ta wynosi 41 V. Stąd też ważną sprawą jest przyjęcie dyrektyw europejskich i harmonizacja obowiązujących przepisów. My, niezależni naukowcy i stowarzyszenia użytkowników, domagamy się, by zostało jasne powiedziane, że oczywiście wszyscy używają telefonów komórkowych i nikt nie chce z tym walczyć, ale że należy zmienić technologię. W Salzburgu, w Austrii czy na południu Hiszpanii na przykład, zamiast ogromnych masztów i wielkich anten na dachach, zakładana jest sieć małych przekaźników, których jest dużo więcej, ale za to ich moc jest słabsza. W związku z tym są mniej szkodliwe dla okolicznych mieszkańców.
Vous avez ce qu'on appelle des picots, des micro-antennes. Alors, il y en a beaucoup plus, mais la puissance est plus faible.
Nowa technologia jest bezpieczniejsza dla zdrowia. Wydaje się więc, że wszyscy powinni na to przystać. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, kto za to zapłaci.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W Centrum Pompidou święto. Przybył doń cyrk Caldera, niewidziany w Paryżu od 80 lat. Przybył zaś z okazji wystawy dotyczącej paryskich lat amerykańskiego rzeźbiarza, lat, które stały się decydujące dla jego kariery i światowej sławy. Drobne postaci z drutu, figurki i mechaniczne zabawki, które Calder tworzył po przybyciu do Paryża w 1926 roku, są bazą jego twórczości, znanej powszechnie dzięki późniejszym mobilom i stabilom, a także niezastąpionym objaśnieniem jej źródeł. Gdy Calder przybył z USA do Paryża, był malarzem i ilustratorem dla kilku pisemek. Gdy powrócił do Stanów po 6 latach, zaczynano uważać go za jednego z wielkich rzeźbiarzy XX wieku, choć musiał poczekać jeszcze ze 20 lat, by ta opinia stała się powszechna.
Wystawa pokazana jest w dwóch częściach, na szóstym piętrze oraz w przestrzeni muzealnej na czwartym. Ten podział dosyć niekonsekwentny jest jedyną wadą wystawy, jeśli pamięta się, że ogranicza się ona do 6 paryskich lat twórczości i w konsekwencji nie ma na niej dzieł monumentalnych. Na szóstym piętrze otwierają trasy rysunki humorystyczne i ilustracje prasowe, na czwartym szkice zwierząt z Central Parku, które złożyły się na publikację Animal Sketching. Dalej oglądamy wykonywane głównie z drutu, lecz także z rozmaitych wtórnie wykorzystanych materiałów, sylwetki, głowy i kompozycje, w których, jak w efektownym akwarium, wykorzystuje on drut jak kreskę w przestrzeni, sugerując formę i masę, zarówno przez jej afirmację, jak przez niedopełnienie. W ekspozycji zadbano o efekty cienia na tle, które zdwajają przestrzenny charakter tych kompozycji. Jak widać, ale to znowuż w muzeum, na fotografiach Cartesa i Brassaia, bywalców jego pracowni, Calder zaczął tworzyć swój cyrk właściwie dla siebie, dla zabawy, tworząc z drutu, sprężyn, korka i szmatek małe animowane za pomocą sznurków figurki, które wprawiał on w ruch, pokazując gościom pełny program cyrkowy z akrobacjami, kowbojami itd. Rozsławiło go to na Montparnasse, a zaraz potem i w Stanach Zjednoczonych. Cyrk Caldera został zakupiony w 1982 roku przez Whitney Museum i należy tam do wystawy stałej, ale w Centrum Pompidou pokazane są także zapisy filmowe tych przedstawień z roku 1929 i późniejszych. Dodajmy, że uważa się je dzisiaj za prawzór performansu. Calder pochodził z rodziny artystycznej i zanim w wieku 25 lat postanowił całkowicie poświęcić się sztuce, zdążył zyskać dyplom inżyniera mechanika. Nie przypadkiem więc tak doskonała jest animacja tych figurek, precyzja i równowaga ich ruchu. Te doświadczenia rozwinął on oczywiście w dalszej swej twórczości, szukającej odpowiedzi na pytania, jak przedstawiać ruch i dynamikę sił, przestrzeń wyznaczoną przez kreskę drutu i tę, którą sugeruje ruch form, grę form pełnych i pustych, przestrzeni widocznej i niewidocznej. Słowem, pytania, które od zawsze miały fundamentalne znaczenie dla dynamicznej rzeźby w przestrzeni. Te małe formy Caldera wzbudzały i wzbudzają do teraz bezgraniczny podziw dla jego zręczności i wyobraźni przestrzennej, ale daleki był on od doktrynerstwa. Około roku 1930 przekonał się on do abstrakcji, zarówno jako malarz, jak i twórca form przestrzennych, w których częściej stosował elementy z innego niż drut materiału, zamieszczając w kompozycjach, w zawieszeniu lub wymyślnej równowadze formy biomorficzne z drewna, których kilka przykładów jest na wystawie. Genialny majsterkowie najczęściej nadawał tym kompozycjom ruch za pomocą prostych mechanizmów, niestety bardzo nietrwałych, co skazuje je na bezruch. Dlatego ogromną pomocą są nagrania filmowe. W części muzealnej jest też kolekcja zabawek mechanicznych Caldera z 1927 roku, przypominających odpustowe zabawki drewniane, zaopatrzone w proste mechanizmy, przekazujące na przykład ruch kółek na ruch nóg zwierzęcia. Także i z tych doświadczeń Calder wysnuł późniejsze mobile.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Rzadko zaglądam na Rue Saint-Honoré. To bardzo elegancki, by nie rzec, jedno z najbardziej eleganckich miejsc w Paryżu, jeśli chodzi o sklepy. Atmosfera tu mocno snobistyczna, a ceny ze stratosfery. Jednak różne sprawy zaprowadziły mnie akurat w te okolice. Miejsce do zaparkowania samochodu, a to tutaj cenna zdobycz, znalazłem niemal naprzeciwko kościoła Świętego Rocha. Zaintrygowany tłumami młodzieży zasiadającej na schodach wiodących do kościoła, wszedłem do środka. Ale poczekajmy chwilę. Wszystko po kolei. Ulica Saint-Honoré nie jest najstarszą w stolicy. Powstała w 1865 roku, jednak jej nazwa jest znacznie starsza i sięga czasu Filipa Augusta, kiedy to wzniesiono bramę nazwaną od imienia świętego. Druga brama powstała za Ludwika XIII, ale zniszczono ją w 1733 roku. Święty Honoriusz przez 30 lat był biskupem Amiens, zmarł w 690 roku. Jest on patronem piekarzy i cukierników, którzy na jego cześć pieką specjalne ciasto, nazwane oczywiście Saint-Honoré. Ulica biegnie aż do Palais Royal, gdzie w pobliżu znajdowała się kafejka La Régence, ulubione miejsce przesiadywania Denisa Diderota. Ponoć była to mekka szachistów, którzy tutaj się spotykali, aby z lubością oddawać się swojej namiętności. Szachownicę wynajmowano na godzinę i trzeba było za nią płacić więcej w nocy, gdyż po jej obydwu stronach konieczne było umieszczenie świec. André Danican Philidor, kompozytor i założyciel opery komicznej, był jednocześnie szachistą światowej klasy. Pozbierał mistrzów z różnych zakątków globu i bezlitośnie ich ograł w symultance właśnie w kawiarni La Régence. Opublikowana w Londynie, gdy miał 22 lata, książka Analiza gry w szachy jest klasycznym podręcznikiem adeptów tej królewskiej gry. Diderotowi nie podobało się to hobby Philidora, gdyż uważał, że ten powinien rozwijać swój talent twórczy, a nie rozdrabniać się i marnować czas na przestawianiu drewnianych figurek na szachownicy. Także do La Régence często zaglądał inny namiętny i wyśmienity szachista, a mianowicie Napoleon Bonaparte. Kawiarnia mieściła się pod obecnym numerem 161. Ćwierć wieku wcześniej miejsce to było świadkiem nieudanej próby zdobycia Paryża przez Joannę d'Arc, która na czele 12 tysięcy ludzi miała nadzieję na pomyślne rozstrzygnięcie. Stało się inaczej, została ranna i musiała porzucić myśl o podbiciu stolicy. Jej błyszczący złotem pomnik można oglądać na placu piramid, nazwanym tak na cześć wspaniałych zwycięstw Napoleona w krainie faraonów. Pomnik jest ulubionym miejscem spotkań wszelkiej maści ultrasów, od nacjonalistów z Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena po royalistów i ultrakatolików. Spacerując po ulicy Świętego Honoriusza i trzymając na wodzy pokusę chodzenia z głową zanurzoną po uszy w wystawach, zauważyć można kamienice będące pozostałością wspaniałej przeszłości tego miejsca, gdzie znajdowały się pałace arystokratów. Do Louvre było blisko, droga na Wersal tuż, tuż, a zatem lokalizacja doskonała. Przy Rue Saint-Honoré miała swój salon Madame Geoffrin, u której bywali wielcy pisarze i artyści od Latoura i encyklopedystów, panglika Horacego Walpola, syna premiera Wielkiej Brytanii, autora Castle of Otranto, prekursora powieści gotyckiej, z której atmosfery czerpią niektórzy zwolennicy tej mody, co tak się ubierają, aby wyglądać jak najbardziej ponuro i przerażająco. Madame Geoffrin została pochowana w kościele Świętego Rocha, o którym była mowa na początku. To jeden z kościołów cieszących się wśród Paryżan znaczną popularnością, by nie rzec modny kościół. Tutaj pochowano także Pierre'a Corneille'a, który zmarł o rzut kamieniem w zupełnej nędzy na 6 dni przed sukcesem jego Psyche, co rzecz jasna odwróciłoby kartę dostatku, ale los chciał inaczej. Tutaj spoczął Diderot, słynny architekt ogrodów Le Notre, a także Maria Anna de Bourbon, córka z nieślubnego łoża Ludwika XIV i jego pierwszej kochanki Louise de la Vallière. Kościół zaczęto budować właśnie w epoce Króla Słońca. W marcu 1653 roku na miejscu kaplicy, która była zbyt mała na potrzeby okolicznych mieszkańców. Budowa z powodu dziury w budżecie ciągnęła się przez niemal 100 lat. Jedni twierdzą, że pomogła loteria państwowa, inni, a tych jest więcej, niejaki John Law, który jednak nie był filantropem, bo w ten sposób chciał sobie u króla zaskarbić względy i otrzymać lukratywny urząd. Święty Roch, urodzony w Montpellier, swoje życie poświęcił pomocy chorym na dżumę i to poświęcił dosłownie, bo w czasie epidemii we Włoszech, konkretnie w Rzymie, zaraził się i umarł. Jednak boska ręka go ożywiła i uzdrowiła, podobnie jak innych chorych, którzy go otaczali, i mógł dalej pomagać nieszczęśliwcom. Gdy wrócił do swojego rodzinnego miasta, nie wiadomo czemu, wzięto go za szpiega, wtrącono do Lochu, gdzie dokończył żywota. Jego szczątki spoczywają w Wenecji, w kościele San Rocco. Kościół Świętego Rocha przy ulicy Saint-Honoré nie ma dzwonu, bo dzwonnice władze wolały rozebrać niż ją remontować i chciały utorować drogę dla ulicy Piramid. Dzwon trafił do Bazyliki Sacré-Cœur na Montmartre, która w tym czasie, w 1875 roku, była właśnie w trakcie budowy. Zajrzyjmy zatem do wnętrza kościoła. Piękne witraże, wspaniałe obrazy, prezbiterium sprawiające niesłychane wrażenie, no i organy, jedne z najpiękniejszych we Francji. Kościół Świętego Rocha to jedna z najdłuższych budowli sakralnych Paryża. Za ołtarzem drugi ołtarz, a potem jeszcze dalej prezbiterium. Z zewnątrz bryła sprawia wrażenie raczej małej, skupionej w sobie, przytulnej, tymczasem w środku zachwyca przestrzenią. Jest tu wiele wspaniałych obrazów nawiązujących do świętej Genowefy, patronki Paryża, świętego Dionizego, patrona Francji, do namalowania którego to obrazu Wien wykorzystał studia nad kartonami Rafaela. Najwcześniejsze spośród wybitnych dzieł malarskich pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku, ale w kościele znajdują się nie tylko obrazy, są tutaj także arcydzieła rzeźby francuskiej, a prawdziwy zachwyt wywołać może przeniesiona z Val de Grâce i tworząca obecnie ołtarz główny, wykonana około 1667 roku przez Anguiera, grupa rzeźbiarska przedstawiająca narodzenie. Jego autorstwa jest także krucyfiks. No i jeszcze jedno. W 1795 roku Bonaparte asystował generałowi Barrasowi w rozprawie z royalistami chcącymi zaatakować Tuilerii. Większość zabitych padła na kamiennych składach kościoła Świętego Czarnego Rocha. Tam, gdzie w ten słoneczny dzień ujrzałem tłumek siedzących młodych ludzi, co zachęciło mnie do zajrzenia do wnętrza. I tak rozpoczęła się ta opowieść.
I love Paris in the springtime.
RFI, la radio du monde.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Françoise Dolto była i ciągle jest najpopularniejszą we Francji postacią z historii psychoanalizy. W pamięci zbiorowej do dziś pozostały audycje radiowe, w których w latach 70. odpowiadała w języku prostym i przystępnym na tysiące listów słuchaczy, pytających ją, jak wychowywać dzieci, jak sprostać wyzwaniom życia, jak budować stosunki z innymi ludźmi, jak sobie radzić ze strachem, rozpaczą i depresją. Françoise Dolto poświęciła swą egzystencję dzieciom. Nigdy nie dawała tak zwanych dobrych rad, lecz walczyła o to, by traktowano je jak istoty inteligentne, wyposażone w bezcenny instrument pozwalający konstruować własną osobowość i wchodzić w kontakt z innymi ludźmi, w mowę. Proponowała, aby autorytet rodziców wobec dzieci opierać nie na regułach dyscypliny, lecz na sile słowa. Przekonywała wychowawców, że dzieciom nigdy nie należy kłamać na temat ich pochodzenia czy seksu. Stanowisko, jakie zajęła na rzecz pedagogiki zbiorowej, niekonwencjonalne podejście do chrześcijaństwa i wreszcie batalia, jaką stoczyła o utworzenie we Francji tzw. zielonych domów przyjmujących na psychologiczne konsultacje dzieci przed trzecim rokiem życia wraz z rodzicami, uczyniły z niej postać wymykającą się wszelkim klasyfikacjom. Françoise Dolto cieszyła się we Francji wielką estymą. Co wcale nie znaczy, że nie była kontestowana i krytykowana. Ludzie nieznający jej pracy lub znający tę pracę powierzchownie i z trzeciej ręki oskarżali ją o zniszczenie autorytetu rodziców i o wprowadzenie bałaganu do szkół i domów. Prawdzie nie odpowiada także wizerunek stworzony przez jej bezgranicznych i bezwarunkowych wielbicieli. Okazją do debaty między zwolennikami a przeciwnikami metod Françoise Dolto staje się w tych dniach setna rocznica jej urodzin, która uczczona zostanie w grudniu na międzynarodowym sympozjum w Paryżu i której bardzo wiele miejsca poświęcają francuskie media.
Lui ne te parlera pas.
Est-ce qu'il n'y a que les mots qu'on doit écouter?
Peut-être il ne te regardera pas. Donne un souffle, une caresse et elle aura moins froid.
Peut-être quelque part en silence.
Pour lui montrer que parfois c'est tarde qu'on avance. Ne crois pas que tu n'as rien à donner.
L'amour est une richesse. Il faut partager.
On doit tout faire.
Et
rien n'est plus important que l'enfant qui fait.
Dolto urodziła się 6 listopada 1908 roku. Wyrosła w rodzinie wojskowych o tradycjach monarchistycznych i ksenofobicznych, którzy wyznawali ideę Charlesa Maurrasa i czytali codziennie gazetę skrajnej nacjonalistycznej prawicy L'Action Française. Otoczenie to wpoiło jej przekonanie, że seks jest odrażający, że niemowlęta przynoszone są przez bociana, że Szkopy, Żydzi i Murzyni są wrogami ojczyzny i że jedynym przeznaczeniem kobiet jest przejście ze stanu dziewicy do roli matki. Françoise z takim dziedzictwem czuła się jednak bardzo źle i nie potrafiła zbudować swej tożsamości ani nawiązać trwałego związku z mężczyzną. Dla kobiet jej generacji na progu lat 30. istniało kilka możliwych dróg emancypacji. Zaangażowanie polityczne, feminizm, socjalizm, pisarstwo, psychoanaliza oraz uzyskanie konkretnego zawodu. I co za tym idzie, autonomii. Françoise wybrała to ostatnie, rozpoczynając wbrew zdaniu rodziców studia medyczne. Chciała zostać lekarzem wychowawcą, zarówno po to, by wyleczyć samą siebie, jak i po to, by nie powtarzać błędów zrobionych przez swych rodziców. Na swej drodze spotkała René Laforgue, współzałożyciela wraz z Edouardem Pichon i Marią Bonaparte paryskiego towarzystwa psychoanalitycznego. Analiza przeprowadzona pod jego kierunkiem pozwoliła jej wyzwolić się z zamknięcia, wyrwać z przesądów rodzinnych i stać się zupełnie inną kobietą. Otworzył się przed nią nowy rodzaj kultury – psychoanaliza. W pracy analitycznej z inną wybitną postacią francuskiego świata medycznego, pediatrą Edouardem Pichon, ujawniła się jej niezwykła umiejętność słuchania dzieci. Korzystając z dorobku dwóch wielkich specjalistek psychologii dziecięcej, Melanie Klein i Anny Freud, Dolto wypracowała później swą własną, na wskroś oryginalną metodę terapeutyczną, opartą na analizie języka dzieci, wyrażającego się nie tylko w mowie, lecz również i przede wszystkim w rysunku i w modelach z plasteliny. Zasady tej metody przedstawiła w swej pracy doktorskiej w 1939 roku, która wydana została później w formie książkowej pod tytułem Psychoanaliza i pediatria. W 1938 roku Françoise Dolto spotkała Jacques'a Lacana, od którego zapożyczyła pewną liczbę pojęć, nazywając je na swój własny sposób. Stworzyła na przykład, wychodząc z konceptu stadium lustra i obrazu ciała, termin podświadomy obraz ciała, którym oznaczała symboliczne wcielenie podmiotu pragnącego. W ciągu 40 lat Lacan, teoretyk i Dolto praktyk uformowali kilka pokoleń francuskich psychoanalityków. W 1940 roku Françoise Dolto otworzyła w szpitalu Trousseau gabinet konsultacji dla analityków dziecięcych. Po zakończeniu wojny do swej terapeutycznej metody pracy włączyła tak zwaną lalkę kwiat, patyk owinięty zieloną tkaniną ze szmacianą imitacją margerytki na czubku. Obiekt ten, mylony często z obiektem przejściowym Winnicotta, okazał się bardzo przydatny w leczeniu rozmaitych dziecięcych patologii. W 1977 roku Dolto, już sławna i otoczona chmarą uczniów, poproszona została o wypowiedzenie się na temat religii. W dwóch książkach zaproponowała wtedy psychoanalityczną lekturę Ewangelii, nadając duchowy sens pojęciu pragnienia. Los Chrystusa, jej zdaniem, przez wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie jest metaforą pragnienia prowadzącego człowieka przez narodziny i śmierć do wielkiego poszukiwania swej tożsamości. Teza ta spotkała się z bardzo ostrą oceną tak teologów, jak psychoanalityków. Teologowie zarzucili jej prowadzenie psychologizującej egzegezy Pism Świętych, a psychoanalitycy próbę chrystianizacji psychoanalizy. Niezależnie od krytyk, z jakimi spotkała się myśl Françoise Dolto, dzisiaj, w 20 lat po jej śmierci, dla wszystkich jest oczywiste, że przejdzie ona do historii jako pionierka psychoanalizy dzieci i ktoś, kto potrafił, jako pierwszy i jedyny jak dotychczas, przekazać Francuzom rewolucyjną myśl Zygmunta Freuda w sposób jasny i zrozumiały dla bardzo szerokiego ogółu. Dzięki Freudowi, Lacanowi i ich popularyzatorce Françoise Dolto wiemy dzisiaj, że miłość i dobre wychowanie nie wystarczają, by z dziecka uczynić osobę dorosłą, kierującą się rozumem i potrafiącą racjonalnie zachować się w każdej sytuacji. Wiemy, że jeśli nie nauczymy się słuchać i rozumieć podświadomości, najszlachetniejsze wartości w każdej chwili obrócić się mogą w swe przeciwieństwo.
Świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Naszym dzisiejszym gościem jest piosenkarka z Zimbabwe, Chiwonizo Marayre. Na scenie używa jedynie swego imienia, Chiwonizo. Jej teksty są gorzko-słodkie, jak życie codzienne w ojczyźnie jej przodków. Wybrała Zimbabwe na miejsce swego zamieszkania, ale została stamtąd wygnana. Oryginalność i porywająca melodyjność jej kompozycji pokazują bogactwo i potencjał tkwiący w tym kraju.
Tisuwa na wem gomu gomu ilo chota manengoma. Tisuwa na wem gomu gomu ilo chota manembira. Tisuwa na wem gomu gomu ilo chota maneho.
Urodziła się w roku 1976 w stanie Waszyngton w USA w rodzinie muzyków z Zimbabwe. W domu pełno było instrumentów, płyt, mieliśmy dużo swobody, ale jedna zasada była najważniejsza – angażować się w to, co robimy. Zaangażowane wychowanie przyniosło pierwsze owoce dość wcześnie. Chiwonizo nagrała swą pierwszą płytę z akompaniamentem rodziców w wieku 9 lat. W roku 90 cała rodzina wróciła do Zimbabwe, gdzie nasza bohaterka pogłębiła swe zainteresowania muzyczne. 6 lat później wydała pierwszą płytę. Karierę rozpoczęła od prestiżowej nagrody naszego radia, Prix Découverte RFI Afrique. Płyta, którą dziś prezentujemy, to jej 3 krążek i nosi tytuł Rebel Woman. Oto kompozycja tytułowa.
And her sneakers outworn. Rebel woman, yeah. Rebel woman, yeah. She took off her hat and she leaned against a tree. Her rifle by her side, rough worn hands upon her knee. Rebel woman, yeah. Rebel woman.
Na tej płycie dojrzałe aranżacje przypominające nigeryjski afrobeat. Artystka przyznaje się do inspiracji twórczością Angeliki Kidjo i Thomasa Mapfumo. Chiwonizo wprowadza też instrument zwany mbira, na którym grał jej ojciec, a na którym dziś ona gra. Rzecz niecodzienna, gdyż na tym afrykańskim pianinie ręcznym grywali tradycyjnie mężczyźni, ale taka już jest Chiwonizo. Harda z niej dusza. Gra na mbira, polega polega na tym, że dźwięki wydobywa się z niewielkiego pudła rezonansowego, potrącając metalowe blaszki kciukami. Do współpracy artystka zaprosiła kilku liczących się muzyków z Zimbabwe i południowej Afryki. Płyta Rebel Woman powstała w Zimbabwe, Europie i Stanach Zjednoczonych. Mimo zdobytego uznania w swoim kraju i na kontynencie afrykańskim, Chiwonizo została zmuszona do wyjazdu pod wpływem pogróżek ze strony policji. Wielu muzyków zostało brutalnie pobitych. Ja miałam szczęście, mówi w jednym z wywiadów. Każda zamieszczona na tej płycie piosenka zawiera fragment naszej rzeczywistości. Kompozycja Rebel Woman opisuje afrykańskie kobiety, dzięki którym kontynent jeszcze się trzyma. Kurima porusza trudny problem reformy rolnej w Zimbabwe. Każdego dnia ryzykujesz aresztowanie za to, że śpiewasz to, co myślisz. Jedni oskarżą cię, że jesteś z opozycją, inni, że popierasz władzę, podczas gdy przeważająca część mieszkańców myśli tylko o tym, jak przeżyć następny dzień. Nie jest łatwo być artystą w Zimbabwe. Chiwonizo twierdzi, że w Paryżu czy Londynie jej głos zostanie lepiej usłyszany niż z celi więziennej w Zimbabwe.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.